Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a naszym gościem jest pan Dariusz Matecki, prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim i radny miasta Szczecina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy dzisiaj mówić na temat aktów dyskryminacji Kościoła i Polski, stąd obecność pana prezesa w naszym studio. To może rozpocznijmy od tego, czym w ogóle jest dyskryminacja. Jak rozróżnić podmiot dyskryminowany od sprawiedliwie traktowanego?
Czyli dyskryminacja to jest sytuacja, w której na przykład ze względu na narodowość, ze względu na wyznanie, na wiarę, na niepełnosprawność, na wiek, dana osoba jest gorzej traktowana od innej osoby w podobnej sytuacji. I dyskryminowanie kogokolwiek jest niezgodne z polską konstytucją, dokładnie z artykułem 32 polskiej konstytucji. Nie można wręcz nikogo dyskryminować. W tym ze względu tutaj będziemy poruszać ten temat właśnie na wiarę, na wyznanie, czy na narodowość i w tym przypadku również na narodowość polską.
A czy ten katalog, powiedzmy, tych wszystkich przymiotów, które mogą podlegać dyskryminacji bądź nie, czy on jest zamknięty, czy jest otwarty, czy on jest określony?
Jest określony też w ustawach. Tam między innymi jest jeszcze rasa, płeć. Będzie zapewne w przyszłości orientacja seksualna, więc tych różnych czynników jest bardzo wiele. I zasadniczo, tak jak to stanowi konstytucja, o czym przed chwilą wspomniałem, nie ma powodu jakiegokolwiek do tego, żeby móc kogokolwiek dyskryminować w życiu publicznym. Czyli te wszystkie czynniki, które tutaj wymieniliśmy, no nie mogą powodować tego, że ktoś jest w przestrzeni publicznej gorzej traktowany od kogoś innego, na przykład czy to w stosunkach pomiędzy państwo-obywatel, czy to w stosunkach pomiędzy klient na przykład w sklepie. Jeśli ktoś jest dyskryminowany tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest na przykład katolikiem i ktoś mu zabrania na przykład w sklepie kupić dany produkt, no to jest dyskryminacja. Jeśli wchodzi do urzędu i ze względu na swój wiek albo na niepełnosprawność nie może skorzystać z danych usług urzędu, które są publiczne, to też jest dyskryminacja. Jeśli w mediach ktoś znieważa ludzi, którzy są, mają wyznanie rzymskokatolickie, no to jest w pewien sposób też dyskryminacja. I tego, no z tym po prostu trzeba walczyć i z tym próbuje walczyć moja fundacja.
A mówi pan, że w przyszłości na przykład orientacja może wejść w ten katalog również. To znaczy, że rozumiem, te przymioty, one są cały czas rozszerzane, definiowane, tak? No i no na przykład ta orientacja to powiedzmy sprawa choćby druku ulotek, była chyba jakaś taka sprawa kiedyś związana z podmiotem komercyjnym, tak? Czy jest też różnica między podmiotami komercyjnymi a publicznymi w ramach traktowania obywatela, który no jest na przykład blondynem, czy ma taką orientację, czy jest takiej narodowości, pochodzenia, tak, czy wyznania?
Znaczy, no przede wszystkim powinniśmy walczyć z dyskryminacją, jeśli chodzi o urzędy państwowe, o podmioty publiczne. W dalszym katalogu, że tak powiem, są podmioty prywatne i tutaj to już jest zdecydowanie, zależy wszystko od konkretnego przypadku. Jeśli ktoś przyjdzie do katolickiego lekarza i będzie domagać się zabiegu aborcji, no to w tym przypadku moim zdaniem to już nie jest dyskryminacja, bo tutaj wchodzi też sumienie, które no, taki lekarz może po prostu moim zdaniem odmówić wykonania takiego zabiegu, no bo to jest coś sprzecznego z jego sumieniem. W tym przypadku, w każdym tego typu, już z tych takich trudnych przypadków, nie takich oczywistych, że ktoś jest dyskryminowany na przykład ze względu na płeć, na wiek czy na pochodzenie, tylko w takim przypadku, gdzie już dochodzi do walki sumienia danej osoby. Więc tutaj moim zdaniem to każdy przypadek trzeba indywidualnie rozpatrywać.
No ale z drugiej strony też był taki przypadek, gdzie mowa była, okej, odmawiasz, ale wskaż miejsce, gdzie mogę. Czy to się jakby też zalicza do, jeżeli ktoś nie wskaże tego miejsca, do aktu dyskryminacji osoby, która zgodnie z prawem chciałaby przeprowadzić aborcję?
Czyli moim zdaniem tutaj każdy z tego typu przypadek właśnie trzeba rozpatrywać zupełnie indywidualnie. Moim zdaniem, jeśli chodzi akurat o samą aborcję, No, ja bym nie wskazał takiego miejsca, ponieważ byłoby to wskazanie miejsca, gdzie kobieta może zabić swoje dziecko. Mhm. To są konkretne, bardzo trudne czasami przypadki, których nie można właśnie tak generalizować, tylko trzeba każdy jeden przypadek rozpatrywać zupełnie indywidualnie.
Ale czy dyskryminacja w związku z tym jest jakimś kryterium, pojęciem prawnym? No bo jeżeli prawnym, to podlegającym ocenie prawnej, tak? I podlegającej paragrafom, a ewentualny akt dyskryminacji podlegający osądowi i karze.
Oczywiście. Mamy na przykład artykuł 257, gdzie są wymienione między innymi sprawy rasowe, etniczne, sprawy wyznaniowe i to dotyczy znieważeń. Znieważeń bądź naruszenia nietykalności wręcz ze względu na te wszystkie przymioty. Więc to jest zawarte w naszych ustawach. I tutaj akurat w tej ustawie mamy zamknięty katalog tych wszystkich czynników, ze względu na które można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej.
A jak często ta odpowiedzialność ze względu na dyskryminację pojawia się w sądach?
No i tutaj jest wielki problem moim zdaniem, ponieważ w jakimś zakresie Polacy w Polsce moim zdaniem są dyskryminowani, ponieważ mamy bardzo, bardzo wiele przypadków ścigania w naszym kraju ludzi, którzy na przykład powiedzieli o słowo za dużo w stosunku do Ukraińców, na przykład odwołując się do ludobójstwa na Wołyniu. Mamy bardzo wiele przypadków, gdzie starsze osoby, które przeżyły Wołyń, które na własne oczy widziały to bestialstwo, mordowanie swoich przyjaciół, rodzin, są dzisiaj ścigane za to, że negatywnie wypowiadają się o Ukraińcach w naszym kraju, czy po prostu wspominają nawet o swojej historii. Takie osoby są ciągane po sądach, po do prokuratury, na policję. I mamy teraz oddzielny przypadek, gdzie jest taki jeden słynny, szczególnie Ukrainiec, prowokator, który znieważa Polaków, znieważa godło, znieważa naszą flagę i tak naprawdę zgłoszenia na niego do prokuratury zawsze kończą się nieściganiem tego człowieka. Więc w bardzo wielu przypadkach, jeśli my zgłaszamy dyskryminację katolików, jeśli my zgłaszamy dyskryminację Polaków we własnym kraju, że na przykład ktoś znieważy naród polski. To też jest oddzielne przestępstwo, znieważenie narodu polskiego bądź Rzeczpospolitej Polskiej. I w tych przypadkach dużo rzadziej takie osoby są pociągane do odpowiedzialności karnej niż w przypadku na przykład znieważenia innych religii. Mamy najlepszy przykład tego, w jaki sposób organy ścigania i opinia publiczna podchodzą do znieważenia katolików, a znieważenia innych religii, w tym przypadku judaizmu. Kiedy była taka słynna sytuacja, gdzie wybito szybę w synagodze. Zrobiono z tego praktycznie międzynarodową aferę. Zaangażowane w to były wszystkie media, żeby pokazać, jacy to Polacy są źli, że tutaj są sami antysemici. To był jednostkowy przypadek. W czasie, kiedy w Niemczech, we Francji występków takich antysemickich właściwie jest cała masa. Codziennie są takie występki i o tym w Europie się nie mówi. W tym konkretnym przypadku mamy jedno takie zdarzenie. I jest wielka naprawdę medialny szum na ten temat. I przenosimy się trochę w czasie, trochę później. Mamy strajki kobiet. Mamy dziesiątki, setki dewastacji kościołów, powybijane szyby, pomalowane całe kościoły, pomalowane figury religijne, atakowane msze święte, zakłócanie mszy świętych. I osoba, która za tym wszystkim stoi, Marta Lempart, która mówi wręcz publicznie w telewizji, że można dewastować kościoły, że ona nie widzi w tym nic złego. Publicznie krzyczy przez megafon na manifestacji, żeby palić kościoły, dym w kościołach. Ta kobieta po tygodniu, dwóch tygodniach od tych okrzyków jest zapraszana do Brukseli przez lidera opozycji naszej polskiej, Donalda Tuska. Donald Tusk robi sobie z nią zdjęcie, mając maseczkę z piorunem. Przenosimy się znowu trochę w czasie. Marta Lempart jest zapraszana na wiec Donalda Tuska, na wiec, gdzie wypowiadają się właściwie sami liderzy partii opozycyjnych i Marta Lempart również się tam wypowiada, więc to jest takie legitymizowanie całych tych antykatolickich działań. Ona później zresztą godzinę gdzieś później po tym wiecu znieważa strażników granicznych, nazywając ich wprost mordercami. Już nasza fundacja też, być może później o tym powiemy, moja fundacja też już w tym zakresie działa. Ale to wszystko pokazuje to, że Niestety, ale media, te, które mają największy zasięg w internecie, nie będę tu teraz wymieniać, tak naprawdę mają klapki na oczy, jeśli dzieje się coś przeciwko chrześcijanom, jeśli dzieje się coś przeciwko katolikom, jeśli popełniane są przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej, a jednocześnie nagłaśniają właściwie wszystkie występki, które mają miejsce w Polsce przeciwko innym religiom. To jest też przykład z teraz. Media, które w czasie protestów, tych strajku kobiet, dziecko nazywały płodem, czy wręcz mówiły, że nie można dziecka nazywać dzieckiem w przypadku aborcji. Teraz mamy przykład, że dziecko z muzułmańskiej rodziny, kobieta poroniła dziecko, próbując przekroczyć nielegalnie naszą granicę. Jest to prawda bądź nie, tutaj to też nie jest jeszcze chyba do końca potwierdzone, ale nagle to dziecko nie jest płodem już tak jak wcześniej określane było w tych mediach, tylko nagle jest człowiekiem i nagle jest dzieckiem. I te media, które promowały te wszystkie strajki aborcyjne, o tym muzułmańskim dziecku z zagranicy, piszą, że to jest dziecko. O polskich dzieciach pisały, że to są płody, które można nawet usunąć aż do 9 miesiąca ciąży, bo też takie postulaty strajku kobiet się pojawiały. Więc mamy tutaj najlepszy przykład na dehumanizację wręcz Polaków, na dehumanizację katolików. Tego dziecka odbył się pogrzeb i transmitowały to wszystkie media. Jednocześnie, kiedy postulowałem kilka miesięcy temu, że w Polsce trzeba zmienić prawo, ponieważ obecne prawo, dzieci utracone tak naprawdę w szpitalach są traktowane, jeśli rodzic nie chce pochować, jako odpad medyczny, co jest skandalem moim zdaniem. I postulowałem to, żeby wprowadzić prawo, które nakazuje szpitalom godny pochówek tych dzieci. Lewica, posłowie szeroko pojętej lewicy, opozycji, te propozycje wyśmiewali. I teraz mamy przykład, że dziecko, umiera dziecko. Innego wyznania, innej narodowości i nagle to dziecko jest traktowane z szacunkiem i jest mu organizowany pogrzeb. Widzimy tutaj potężną dysproporcję w podejściu do Polaków, do katolików, a do wszelkich osób, które nie pochodzą z Polski. I moim zdaniem nawet w takich drobnych kwestiach ja się dopatruję dyskryminacji naszego narodu, dyskryminacji też nas jako katolików.
Kwestia dzieci poczętych to nie jest wcale dyskryminacja tutaj, o której pan mówi, to nie jest wcale błaha, tylko wręcz fundamentalna sprawa, ale to jest jakby to otoczenie polityczno-medialne, tak, które wpływa na mentalność, które urabia sposób myślenia, bo przecież w ten sposób postępują i Polacy, i często katolicy, tak? Sławomir Nitras mówił o opiłowaniu katolików, najczęściej ci, którzy mówią o opiłowywaniu, sami jednocześnie przyznają, że są katolikami. W związku z tym jakby tego nie robią obcy. To robią ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy mówią o sobie to, co mówią. I to jest jakby ta sprawa związana z otoczką, powiedzmy, polityczną. Natomiast kwestia prawna. To państwo jako Solidarna Polska, to państwo jako Prawo i Sprawiedliwość i inne te partie, które wchodzą w skład Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj decydują o tym, jakie będzie prawo. Czy dyskryminacja ze względu na, powiedzmy, jakieś słuszne przesłanki będzie ścigana, będzie jasno wskazywana. Mówi pan o Marcie Lampart, tak? Która może pluć na policjanta, używać wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, zachęcać do aktów przemocy. Widzimy dalej spacerującą na ulicy. Pytanie jest, czy gdyby ktokolwiek inny w ten sposób postąpił, czy już by gdzieś tam na dołku nie siedział. Dlaczego tak jest? Bo to jest pytanie też do was jako do rządzących.
Oczywiście. Prawo, moim zdaniem, mamy właściwie skonstruowane. Mamy artykuł 194 kodeksu karnego, czyli dyskryminacja wyznaniowa do 2 lat więzienia. Artykuł 195, złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu obrzędu religijnego, na przykład mszy świętej. Tutaj mieliśmy tutaj bardzo dobry przykład. Wejście pani Scheuring-Wielgus do kościoła razem z mężem. Ona cały czas ma immunitet, pomimo tego, że minister Ziobro wystąpił o uchylenie jej immunitetu. Nie wiem, dlaczego nie został uchylony, a jej mąż został uniewinniony. Więc zaraz do tego przejdę. Mamy artykuł 196, czyli obraza uczuć religijnych, znieważenie miejsca wykonywania czynności religijnych, znieważenie przedmiotu czci religijnej. Tutaj też są do 2 lat więzienia. Mamy to, o czym już mówiłem, artykuł 257, gdzie można trafić do więzienia za dyskryminację czy za naruszenie nietykalności ze względu na przykład na wyznawaną wiarę. Można trafić do więzienia na 3 lata. Więc prawo jest. Moim zdaniem największym problemem jest to, żeby dzisiaj nauczyć prokuratorów i nauczyć policję, że te przepisy funkcjonują i one nie zniknęły z kodeksu karnego. I że nie tylko dotyczą one znieważenia muzułmanów, Żydów, Ukraińców, nie wiem, Rosjan, Niemców, że one dotyczą też Polaków, dotyczą katolików, dotyczą chrześcijan. Ostatnio w Szczecinie miało miejsce takie szkolenie dla policji organizowane przez Muzeum Polin. I to szkolenie dotyczyło tego, jak przeciwdziałać antysemityzmowi. Ja przypomnę, że w Polsce żyje około 7 000 Żydów. Moim zdaniem trzeba jak najbardziej przeciwdziałać antysemityzmowi, ponieważ jest to dyskryminowanie kogoś ze względu na religię, czy to katolicką, czy judaizm, jest po prostu obrzydliwe. I każde takie dyskryminacje powinno się usuwać z przestrzeni publicznej. Tylko patrzmy na to, jak ilu żyje katolików i ile przestępstw wymierzonych przeciwko katolikom ma miejsce w Polsce, a ile szkoleń dotyczących ataków na katolików, dotyczących znieważeń miejsc kultu religijnego. Ile takich szkoleń miało miejsce w policji, w polskiej policji, ile takich szkoleń miało miejsce dla prokuratorów? No, nie ma takich szkoleń po prostu. Kiedy my idziemy zeznawać, kiedy ja idę zeznawać, albo znajomi ze stowarzyszenia Fidei Defensor, które zajmuje się między innymi przeciwdziałaniem tej przestępczości, kiedy idziemy zeznawać, policjanci czasami się pytają, na przykład jak ktoś wyrysuje satanistyczny jakiś symbol na figurze religijnej, że co nam przeszkadza ten symbol? No i skąd wiemy, że to jest symbol satanistyczny? I jednocześnie mamy w Polsce od lat na przykład w PZPN-ie jest cała gotowa tabelka, jakie znaki są faszystowskie, jakim znakom trzeba przeciwdziałać na stadionach. Mamy tam na przykład mieczyk Chrobrego, mieczyk używany przez organizacje narodowe, a nie ma tam znaków komunistycznych. Nie ma tam sierpa i młota, nie ma tam wszelkich oznak ruchów anarchistycznych, ruchów na przykład antify. Więc widzimy, że na tym polu, pomimo tych 6 lat naszych rządów, jest wielka praca do wykonania i przede wszystkim wielka praca w nauczaniu policjantów, prokuratorów, sędziów w zakresie tego, czym są czyny zakazane, wymierzone przeciwko katolikom. Przykład Nergala. Moja fundacja również go ścigała między innymi za zamieszczenie w mediach społecznościowych obrazka, gdzie depcze wizerunek Matki Boskiej. No on został w tej chwili uniewinniony. No to za coś takiego, gdyby opublikować taki wizerunek, no nie wiem, z Koranem na przykład, no to przecież taka osoba by trafiła do aresztu. ABW by wchodziło jej do domu. No, więc tutaj mamy wielką dysproporcję w ściganiu niestety takich ludzi. I to, co my możemy zrobić, moim zdaniem, to, żeby takie organizacje, żeby powstawało przede wszystkim więcej takich organizacji, jak to moja fundacja, jak Stowarzyszenie Fidei Defensor, jak stowarzyszenie też, które tutaj działa w Toruniu, żeby po prostu organizować między innymi właśnie takie szkolenia dla instytucji publicznych, żeby szkolić i edukować, no bo my możemy zaostrzyć to prawo. My możemy na przykład za dyskryminację ze względów religijnych zamiast 3 lat zrobić 5 lat. Tylko że co to da, jeśli zgłaszając do prokuratora konkretnego, przestępstwo wymierzone w katolików, ten prokurator nie podejmie w ogóle postępowania, nie ruszy śledztwa, tylko po prostu odmówi wszczęcia jakichkolwiek procedur, bo nie dopatrzy się tam przestępstwa przeciwko katolikom. Więc moim zdaniem najważniejsza tutaj jest edukacja. Ta moja fundacja powstała dopiero w marcu, no, raczkuje dopiero tak naprawdę, chociaż i tak ma już dzisiaj bardzo dobre zasięgi i staram się, żeby jak najbardziej działała. Ale moim zdaniem w całym kraju takie fundacje powinny powstawać jak grzyby po deszczu, broniące Polski, broniące katolików, broniące chrześcijan i edukujące właśnie w tym zakresie organy publiczne.
No i też pewnie zwykłych obywateli, tak? Dlatego, że to jest też kwestia zawsze wychowania, a nie wyłącznie sankcji karnej. Rodzice, jakby, żeby wymagać, to muszą też włożyć trud wychowawczy. Muszą pokazać, co jest dobre, a co jest złe. I dopiero kiedy jakby dziecko przysposabiają do wyboru dobra, unikania zła, no to wówczas dziecko może spodziewać się jakichś sankcji, czyli poniesienia odpowiedzialności za wybory, których dokonuje. Oczywiście dostosowane i sankcje, i odpowiedzialność do jakby i wieku dziecka, i możliwości percepcji. Więc jakby sprawa karania to jest coś ważnego zapewne, no bo jeżeli jest przestępstwo, to powinna być sprawiedliwa kara, tak? Ale z drugiej strony jest kwestia wychowania. No wydaje się, że niektórym na przykład katolikom i Polakom jakby ta więź między Polakami i między katolikami jest mniejsza niż więź, dajmy na to, partyjna, lewicowa, nie wiem, może prawicowa, bo za chwilę organizacje lewicowe będą krzyczały, że też dochodzi do ich dyskryminacji właśnie w Polsce. No i taka międzynarodówka, jakby proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, no to jest raczej zawsze jeden kierunek, tak, związany z dyskryminacją choćby chrześcijan, bo chrześcijanie to jest najbardziej prześladowana grupa w świecie i rzeczywiście jakoś mało kogo to obchodzi.
Jeśli chodzi o młodzież, to jest tutaj wielki problem. Może rozpocznę jeszcze nawiązanie do tego, co ksiądz mówił przed chwilą o słowach pana Sławomira Nitrasa, posła z mojej niestety ziemi. Niestety pan Sławomir Nitras stamtąd jest wybierany jako poseł. On mówił o opiłowywaniu katolików, o pozbawianiu ich przywilejów w miejscu, które, czyli na evencie takim, na wydarzeniu, które było skierowane właśnie do młodzieży. Na Campus Polska, w miejscu, które było takim czołowym projektem Rafała Trzaskowskiego, które współfinansowali Niemcy. Niemieckie organizacje niby pozarządowe, ale tak naprawdę finansowane głównie z rządowych niemieckich pieniędzy. Te słowa padły siedząc obok marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który w żaden sposób na te słowa nie zareagował. I po tych słowach mamy ciąg wydarzeń kolejnych. Mamy pobicie na szczecińskich Pomorzanach księdza. Furiat wchodzi do kościoła, ściąga krzyż, depcze krzyż, łamie krzyż, niszczy cały przedsionek kościoła, następnie wychodzi z tego przedsionka i bije księdza. Później mamy ścięcie krzyża w Zielonej Górze bodajże. Mężczyzna, którego dostarczyłem policji wszelkie dane po krótkim śledztwie własnym internetowym, łącznie z adresem zamieszkania, został ujęty, w tej chwili jest chyba dalej w areszcie. Facet postanowił sobie, że będzie ścinać krzyże. Założył nawet całą grupę na Facebooku, że usuwamy przydrożne krzyże. Pierwszy krzyż, który ściął, już wylądował w areszcie, całe szczęście. Ale co on robi? Zweryfikowaliśmy całą jego historię na takiej zamkniętej, już później otwartej grupie. I on na przykład udostępnił wypowiedź Sławomira Nitrasa napisał same pochlebstwa, że tak, brawo, brawo panie pośle. Czyli mamy bezpośrednie przełożenie. Sławomir Nitras mówi do młodzieży o tym, żeby opiłować katolików. I mamy młodego człowieka, który ścina krzyż. Następnie mamy cały ciąg kolejnych wydarzeń, w tym w Siedlcach pobicie księdza, zamordowanie księdza tak naprawdę, jeszcze niewyjaśnione, toczy się śledztwo w prokuraturze. I tego typu przestępstw jest niestety cała masa. My w Szczecinie zorganizowaliśmy konferencję prasową pod biurem Sławomira Nitrasa z apelem do jego całej partii, żeby się odcięli zupełnie od tych słów, żeby za to przeprosili. Do dzisiaj za te słowa nikt nie przeprosił. Do dzisiaj te słowa są w przestrzeni publicznej, skierowane do młodzieży, jako takie, które tak naprawdę to są dla pewnej grupy społecznej, to są celebryci, to są osoby, które młodzież naśladuje. I te słowa wryły się w pamięć tej młodzieży. Dzisiaj niestety wychowanie młodych ludzi zostało w dużej mierze oddane internetowi, Netflixowi, HBO, wszelkim grom internetowym. Młodzi ludzie w internecie poświęcają większość swojego czasu, bez jakiejkolwiek kontroli. Szczególnie te dzieci, nastolatki, więc tutaj jest wielki problem, ponieważ to, jeśli oni oglądają na przykład wypowiedzi takie skrajne, oglądają jakichś patostreamerów na YouTubie, którzy w totalnie wulgarny sposób uderzają też w Kościół, no to tutaj widzimy wielki problem, że tak naprawdę szkoła, która powinna też wychowywać, powinna kształtować charaktery, tak naprawdę też bardzo często tego niestety nie robi. Zmiany, które chce wprowadzać minister Czarnek, są bardzo dobre, ale spotykają się ze skowytem środowiska lewicowego, że ktoś próbuje z prawicy przekonywać młodzież do pozytywnych wartości. To się spotyka z całą falą kpin, szyderstw, ataków na ministra Czarnka. Moim zdaniem w tym kierunku właśnie powinniśmy iść. W edukowaniu młodzieży, co jest dobre, a co jest złe. Ale niestety wszelkie tego próby, no na razie jesteśmy na przegranej pozycji moim zdaniem. My jako konserwatyści, też jako katolicy. Dzisiaj opublikowane zostały dane, ile młodych osób chodzi do kościoła. Te dane są zatrważające. Tam jest koło bodajże 25%. Potrzeba jest podjęcia szerokich działań. W czasie tego strajku kobiet politycy chodzili w jednych marszach, politycy, ale też wykładowcy akademiccy, ludzie z tytułami profesorów, celebryci, chodzili w marszach, gdzie razem z kilkunastoletnimi dziećmi krzyczeli skrajne wulgaryzmy w stosunku do kleru, w stosunku do, już nie mówię nawet o politykach, no bo wiadomo, politycy mogą budzić niechęć, że tak powiem, ale nie powinno to być w takiej skali wulgarności. I nie powinno się uderzać w daną grupę religijną. To wyglądało jak takie pochody po prostu nienawiści, gdzie cała grupa młodych ludzi razem z politykami, ze swoimi nauczycielami idzie i wulgarnie wyklina na księży. Domaga się jakiegoś palenia też kościołów. Rzuca najgorsze wulgaryzmy i nikt na to nie reaguje. A wręcz w Szczecinie pani profesor na przykład Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Polonistyki wręcz później jest uhonorowana jeszcze nagrodami, na przykład w gazetach czy miejskimi nagrodami. No to są sytuacje, które powinny budzić trwogę. Ale niestety, jak widzimy po tym środowisku tym coraz bardziej lewicowym, opozycyjnym, oni obronią nawet szatana. I tutaj można powiedzieć, nawiązanie jest celowe oczywiście, ponieważ mamy panią Barbarę Kurdej-Szatan, która znieważała w sposób obrzydliwy funkcjonariuszy Straży Granicznej, broniących naszych granic, a w tej chwili ona jest broniona w większości tych lewicowych mediów. Taka osoba powinna się spotkać z jakimś ostracyzmem społecznym, ponieważ ci ludzie, którzy bronią naszych granic, to są bohaterowie. Oni bronią Rzeczypospolitej, narażają własne życie, zostawiają własne rodziny. Im się należy największy szacunek. A tutaj mamy atak, nazywanie ich mordercami. I jeśli ktoś staje w jej obronie, czy to celebryci, czy media, i trafia to też do bardzo szerokich mas młodzieży, no to widzimy tutaj też coś, co jest bardzo groźne moim zdaniem.
Znaczy to nie jest tak, że takie są, nazwijmy to, prawa dziejowe, że tak jak pan powiedział, to jest też pozycja taka wydaje się przynajmniej dzisiaj stracona. No, jest wsparcie też zagranicy. Parlament Europejski choćby nie pozwolił polskiemu premierowi przemawiać w sprawie polsko-białoruskiej granicy, przypomnijmy, przed sobą, żeby tę sprawę wyjaśniać. No, może też chodzi o to, że trzeba obalić ten rząd w Polsce, który jest, żeby inny wpisał się w międzynarodówkę, tak? I dopóki to się nie stanie, to zawsze będą niepokoje, zawsze będą jakieś wzburzenia, tak żeby, powiedzmy, opinia publiczna w Polsce, żeby Polacy kłócili się między sobą i w pewnym momencie powiedzieli, niech już rządzi ktokolwiek, ale żeby był spokój.
To jest trochę szerszy temat. Ja postaram się go bardzo skrócić, jeśli chodzi o zagraniczne finansowanie uderzania w Polskę, uderzania w Kościół katolicki. My jako Solidarna Polska zaprezentowaliśmy projekt ustawy. To jest ustawa ministra Michała Wosia, który dotyczy jawności finansowania organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. Niestety ten projekt utknął w rządowej zamrażarce, ale w każdym możliwym momencie ja apeluję, kiedy tylko mogę, do pana premiera, żeby ruszyć po prostu procedowanie tego projektu.
A co jest z tymi zamrażarkami, niech pan mi powie, w Sejmie? No jak, no rządzicie i te zamrażarki, to przepraszam, kto obsługuje?
Ja przypomnę, że my jesteśmy jako Solidarna Polska małą częścią Zjednoczonej Prawicy. Mamy 20 posłów, 2 senatorów. Więc no tutaj nie mamy, że tak powiem, siły takiej, żeby przepchnąć wszystkie, moim zdaniem, bardzo dobre propozycje. A to jest bardzo dobra propozycja. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o to, że jeśli dana organizacja jest finansowana z zagranicy, to ta ustawa nawet nie zakazuje tego, chociaż moim zdaniem w dużej mierze powinny być zakazy do jakiejś kwoty konkretnej. W tym przypadku chodzi o to, żeby ta organizacja musiała ujawnić pełne źródła finansowania. Mamy kilka źródeł w tej chwili w Polsce finansowania zagranicznych organizacji. Jest to Unia Europejska, która w dużej mierze finansuje właśnie te lewicowe organizacje. Nawet celowo uruchomiono dodatkowe fundusze, na przykład dla organizacji związanych ze środowiskami LGBT. Mamy fundusze norweskie. To są fundusze, które trafiają do Polski za to, że między innymi Norwegia, Liechtenstein nie są w Unii Europejskiej, a korzystają z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I kto dysponuje tymi pieniędzmi? Dla organizacji pozarządowych. Dysponuje nimi Fundacja Batorego. Fundacja, która w latach na początku przemian ustrojowych została założona w Polsce dokładnie przez George'a Sorosa. I taka organizacja dysponuje pieniędzmi, które trafiają do polskich organizacji pozarządowych. Od wielu lat, ja badam to już kilka lat, od wielu lat żadna konserwatywna, żadna katolicka, żadna chrześcijańska, żadna proobrodna organizacja nie dostała chyba pieniędzy stamtąd. Zawsze są to organizacje proimigranckie, są to organizacje polityczne, skrajne, uderzające w rząd, są to organizacje antykatolickie wręcz, są to organizacje proaborcyjne, są to organizacje, które uderzają bardzo często w Polskę. I to też się tutaj od wielu lat, ja jako prywatnie po prostu pisząc, będąc też osobą aktywną w mediach społecznościowych, politycznie, no po prostu piszę, domagam się wręcz tego, żeby polski rząd, jeśli już przyjmuje te środki, bo to są środki publiczne. Ordo Iuris zresztą wygrało proces właśnie z Fundacją Batorego o to, czy to są środki publiczne. I rzeczywiście to jest uznane przez sąd jako środki publiczne. O to, żeby po prostu państwo dysponowało tymi pieniędzmi, a nie jakaś organizacja, która została w Polsce założona przez Sorosa. Kolejna grupa pieniędzy to są pieniądze od samorządu. Mamy w Polsce największe samorządy, czyli miasta na prawach powiatu, są zarządzane przez Platformę, przez Lewicę, przez tak zwanych bezpartyjnych, którzy najczęściej wywodzą się z Platformy.
No ale są zarządzane dlatego, że mieszkańcy tak wybrali.
Tak wybrali.
To znaczy, że mieszkańcom odpowiada to, że nie będzie pieniędzy na kanalizację, a na różne ruchy ideologiczne będą.
W Warszawie Rafał Trzaskowski nie ma pieniędzy, nie wiem, na metro, nie ma pieniędzy na porządek na ulicach.
Został wybrany i myślę, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory prezydenckie, w Warszawie wygrałby.
Tak, i naszym zadaniem jest to, żeby pokazywać absurdy ich rządów. Niestety wielkie miasta mają to do siebie, że głosują na lewicę, na skrajną lewicę.
Ale jak ktoś chce tak sobie dom urządzić w Warszawie...
Więc tak sobie urządzają, więc no naszym zadaniem jest pokazywanie tego...
Co panu ze Szczecina do Warszawy?
W Szczecinie również niestety organizacje skrajnie lewicowe są finansowane zarówno przez samorząd województwa. Ostatnio ponad 1 000 000 złotych zostało przeznaczone przez marszałka Orgierda Geblewicza na organizacje skrajnie lewicowe, na organizację między innymi pani, która do matki niepełnosprawnego dziecka, do Kai Godek, krzyczała najgorsze wulgaryzmy po prostu jakie można, publicznie też przy dzieciach. I takie osoby są niestety wspierane też przez samorząd mój, tutaj szczeciński, czy mojego województwa. Więc to nie jest tylko Warszawa. Warszawę podaję oczywiście jako przykład. Ostatni przykład, prawie 50 tysięcy złotych na organizację w Gdańsku eventu, żeby krzyczeć na demonstracjach. Jak krzyczeć dobrze na demonstracjach? No to są pieniądze, które idą na absurdy lewicowe. No w Warszawie Rafał Trzaskowski finansował tak naprawdę anarchistów, którzy mieli się uczyć, jak toczyć walki uliczne. Więc no... Wiem, że ludzie głosują i tylko moim przynajmniej zadaniem jest to, żeby pokazywać absurdy rządów tych ludzi wybranych przez ludzi w demokratycznych wyborach. Jeśli oni chcą finansować anarchistów i pokazywać im, jak mają toczyć walki uliczne, no to niech się zastanowią nad swoimi wyborami i w następnych wyborach niech zagłosują w przypadku Warszawy na takiego Patryka Jakiego, a nie na takiego Rafała Trzaskowskiego. Bo jestem przekonany, że Patryk Jaki nie finansowałby skrajnej lewicy, nie objąłby patronatem Marszu Równości, na którym są znieważane symbole religijne i nie zakazywałby marszu z biało-czerwonymi flagami.
A nie ma pan przypadkiem wrażenia, że u nas, jakie to jest powiedzenie, z dużej chmury mały deszcz? Jakoś tak? Takie powiedzenie funkcjonuje, że jakby wyciąga się szabelkę, Zjednoczona Prawica wyciąga szabelkę, pomacha, a jak przyjdzie co do czego, to ani pochwy, ani szabli nie ma. No przykład mechanizm tak zwanej praworządności, przykład tak zwane Lex TVN, prawda? Mhm. No, była mowa o tym, że stacja w ten sposób postępuje. Widzimy też, że najczęściej właśnie bardzo jednostronnie przedstawia sprawę związaną z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Jakby to wszystko jest zauważalne, to w tej stacji najwięcej wulgaryzmów padło i znieważania pod adresem żołnierzy Wojska Polskiego przez gości, tak? Wypowiadanych tejże stacji właśnie. No i jakby nic się nie dzieje. Pokrzyczymy, a później ogon podkulimy i no i jest jak jest.
Wspominałem już, że my jako Solidarna Polska mamy ciut odmienny program. Jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy i bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy, bo tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy moim zdaniem nie odda się władzy skrajnej lewicy. Bo dzisiaj mamy wybór. Albo Zjednoczona Prawica, PiS, Solidarna Polska, Republikanie, partia pana Ociepy, później mam nadzieję...
Czyli wy chcecie, a Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński was blokuje.
Nie wiem, czy pan prezes Kaczyński nas blokuje. No, to jest wszystko, te nasze ustawy, które my zgłaszamy i te nasze propozycje, no to jednak utknęły bardzo często w rządzie, czyli u premiera Morawieckiego. W takim, no, przykład Unii Europejskiej.
Ale macie dostęp do Jarosława Kaczyńskiego, czy nie macie?
Ja osobiście nie mam,
ale
sądzę, że minister Ziobro jak najbardziej ma dostęp do premiera Kaczyńskiego. Tylko no właśnie mówię, było takie słynne hasło Janusza Kowalskiego, który dzisiaj jest strasznie atakowany w mediach. Cokolwiek nie zrobi, to jest wielki przypuszczony na niego atak. Mówił weto albo śmierć. No i niestety moim zdaniem w jakimś sensie śmierć tutaj poniosła trochę polska suwerenność na tym, że zgodziliśmy się na jakiekolwiek mechanizmy praworządności. Bo dlaczego jakiś unijny urzędnik ma nam mówić, co jest praworządnością w naszym kraju i za to blokować nam nasze środki, które są nam należne? Jeśli chodzi o podejście do Unii Europejskiej, na pewno my jako Solidarna Polska mamy takie bardziej realistyczne podejście do Unii Europejskiej. No ja jestem zdecydowanym, mogę powiedzieć, przeciwnikiem Unii Europejskiej w dzisiejszym kształcie. Tej Unii Europejskiej, która zmierza do federalizacji, do ograniczenia roli państw narodowych, też do dławienia takiego moralnego, dławienia sumień państw, w państwach narodowych. Ponieważ jeśli zamierzają nam na przykład narzucać to, żeby w Polsce musiała być legalna aborcja, czy legalna eutanazja, czy legalna aborcja, adopcja przez pary homoseksualne, no to to jest niszczenie naszych sumień. Po co nam w takim razie wybory, wybory prezydenckie do parlamentu, skoro i tak w sprawach wymiaru sprawiedliwości, w sprawach ochrony środowiska, w sprawach wycinki lasów nawet, czy ochrony polskiej puszczy ma decydować jeden urzędnik unijny, czy jeden sędzia unijny. No moim zdaniem to jest skrajnie absurdalne. Ja od początku podchodziłem dość negatywnie do Unii Europejskiej. Dzisiaj podchodzę bardzo negatywnie do tego, co wyprawiają organy Unii Europejskiej, do przekraczania kompetencji, do zabierania, szczególnie Polsce, kolejnych kompetencji, czy naruszania nawet traktatów, ponieważ ingerowanie w polski wymiar sprawiedliwości naszym zdaniem narusza traktaty unijne.
No ale ich zdaniem nie narusza. No i co?
No i jesteśmy tutaj na wojnie, można powiedzieć.
No ale kto jest mocniejszy? No bo wojna ma to do siebie, że są straty po obu stronach, ale ktoś jednak wygrywa, tak?
Znaczy dzisiaj też widzimy przykład tego, jak podchodzi Unia Europejska do tej solidarności słynnej europejskiej. Polska jest atakowana przez reżim Łukaszenki, zagrożona jest Ukraina przez reżim Putina. I Polsce blokowane są środki. Środki z tych funduszy, które mają pomóc gospodarkom po pandemii. Jednocześnie pieniądze są transferowane na Białoruś, żeby pomagać tym tak zwanym uchodźcom, ludziom, którzy rzucają w polskie wojsko kamieniami, którzy siłą próbują się nielegalnie przedostać na teren naszej ojczyzny. Jednocześnie państwa unijne z Rosją się ponad Polską dogadują w sprawie Nord Stream. I co jest jeszcze gorsze? Te politycy samorządowi, na przykład w Szczecinie, to jest bardzo dobry przykład, jak działają właśnie politycy samorządowi, o czym przed chwilą mówiliśmy, że w dużych miastach rządzą partie lewicowe, rządzi Koalicja Obywatelska, tak zwani bezpartyjni, lewica. W Szczecinie polskie miasto dofinansowało niemiecką spółkę E.ON. I razem z tym E.ON-em przejmują rynek ciepłownictwa. E.ON to jest niemiecka spółka, która buduje Nord Stream. Czyli mamy w tym przypadku sytuację, gdzie dochodzi do tego, że polski samorząd wykłada dla Niemców pieniądze, żeby przejmować rynek od PGE, od polskiej firmy, i ta firma jednocześnie niedaleko będzie ściągać gaz od Niemców, od Rosjan, kupować gaz od Rosjan. Dla mnie osobiście to była zdrada stanu. Ja tu zgłaszałem do ABW, niestety nie zostały podjęte żadne działania. A moim zdaniem tego typu działania trzeba jak najbardziej nagłaśniać, ponieważ to wręcz woła o interwencję państwa, interwencję służb polskich. No, takich przykładów moim zdaniem mamy w skali samorządów dużo, dużo więcej.
Ja ciągle przypominam, że służby są dzisiaj jakby w dyspozycji tych, którzy sprawują rządy z demokratycznego mandatu społecznego. To jest Zjednoczona Prawica. Między innymi tutaj też Solidarna Polska. Państwo widzą numery telefonów, to znaczy, że można już dzwonić, proszę Państwa, zapraszamy.
Bardzo ważna kwestia moim zdaniem w tym zakresie. Moim zdaniem istnienie Zjednoczonej Prawicy jest konieczne dlatego, żeby lewica, te wszystkie, cała opozycja nie przejęły w Polsce władzy. Bo jeśli oni przejmą władzę, co nas czeka? Aborcja na życzenie, zabójstwa polskich dzieci, likwidacja Wojsk Obrony Terytorialnej, być może rezygnacja z przekopu Mierzei Wiślanej, rezygnacja z budowy portu komunikacyjnego, wyprzedaż Orlenu, wyprzedaż Lotu. Moim zdaniem utrzymanie Zjednoczonej Prawicy, nawet z wieloma minusami, jest dużo, dużo korzystniejsze niż oddanie władzy opozycji. To, że my się różnimy w poszczególnych kwestiach, że pewne kwestie nie są perfekcyjne, to moim zdaniem jeszcze nie jest jakimś powodem do na przykład do rozbijania koalicji. Moim zdaniem, ja też byłem Wiadomo, że minister Gowin, premier Gowin miał bardzo różne poglądy od Solidarnej Polski, ale ja byłem zawsze za tym, żeby jak najwięcej tych chociaż trochę konserwatywnych organizacji przyciągać do Zjednoczonej Prawicy, żeby jak najdalej odsunąć możliwość przejęcia władzy przez opozycję. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby kolejne organizacje dołączały wręcz do Zjednoczonej Prawicy, czy to Kukiz, czy to pan Marek Jakubiak. I pomimo tych minusów, no bo jest sporo minusów, ja też o tych minusach mówię, być może za to też jestem bardzo często atakowany właściwie ze wszystkich stron, ale moim zdaniem my jako Solidarna Polska też powinniśmy zaznaczać tam, gdzie coś jest źle robione. No bo to jest moim zdaniem to jest element koalicji i to powinniśmy robić i to nie po to, żeby cokolwiek rozbijać, tylko po to, żeby w Polsce po prostu było lepiej, żeby żyło się lepiej obywatelom. No najlepszym przykładem jest to, że udało się zatrzymać tą tak zwaną piątkę dla zwierząt. Coś, co skrajnie ingerowało w życie rolników. No całe szczęście udało się to zatrzymać. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie wróci do tych pomysłów.
Zobaczymy. A mamy teraz telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Warszawy. Ja może przeczytam to, co było złożone do kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy w dniu dzisiejszym i do pana premiera Mateusza Morawieckiego i do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do kancelarii KPRM, to jest z 19.11, dotyczy konieczności pilnego uchwalenia ustawy o ściganiu i karaniu antypolonizmu i antykatolicyzmu. Wniosek. My niżej podpisani, zlustrowani przez IPN, niekoncesjonowani działacze opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej lat 70. 80. wnosimy o pilne przygotowanie i uchwalenie przez Sejm RP ustawy ścigającej i surowo karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm. Uzasadnienie. Rekomendowana ustawa jest konieczna dla ukrócenia masowego, bezkarnego poniżania, wyszydzania i prowadzenia antypolskich działań noszących znamiona cynicznej i planowanej zdrady stanu. Dzieje się to zarówno w kraju, jak i za granicą. Działania finansowane są z krajowych, jak i z zagranicznych ośrodków dążących do destabilizacji i likwidacji państwa polskiego. Już sam fakt pobierania funduszy od obcych zagranicznych zleceniodawców wypełnia znamiona zdrady narodowej i powinien być ścigany z mocy prawa. Brak reakcji prokuratur i sądów, nigdy nie zlustrowanych od 1944 klanów rodzinnych, na działania antypolskie i antykatolickie prowokuje i rozwydrza środowiska, które mają bezpośrednio powiązania rodzinno-pokoleniowe z około milionem zwiezionym przez Stalina bolszewickich czynowników. Taka całkowita bezkarność organów państwa wynika z braku ustawy surowo karzącej za działania wynikające z nienawiści do Polski i Polaków oraz antypolskich i antykatolickich fobii.
Czyli postulują państwo, bo trudno czytać jakby cały list do pana prezydenta i jak rozumiem do pana premiera, postulują państwo, żeby taka...
Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego może jeszcze fragment czy...
Może dajmy jeszcze czas innym, panie Andrzeju, żeby jakby, mówię, zamieśćmy to w internecie, jeżeli chce pan całość opublikować, ale jedno zdanie podsumowania. Wnioskujecie o to, żeby co?
No, żeby wreszcie była ustawa, proszę pana, mamy ustawę nadużywaną, karzącą za tak zwany rasizm, ksenofobię i antysemityzm. I tu może przeczytam jedno zdanie z końcóweczki. Mm-hmm. Po 33 latach od PRL-owskiej Magdalenki 1988 mamy w naszym katolickim kraju jedynie ustawę karzącą za doniemany tak zwany rasizm, ksenofobię i antysemityzm, co widać po wielu aresztowaniach i ferowanych wskazujących wyrokach oraz po umorzeniach czy odstąpieniach od postępowań wnioskujących ściganie przypadków antypolonizmu i antykatolicyzmu. To jest absolutna nierówność. Po katolikach, po Polakach to można jak po zdekłej suce jechać bezkarnie, a to po prostu rozwydrza i prowokuje. Musi być wreszcie ustawa dla Polski, dla Polaków i dla katolików, której nie ma.
Dziękuję panie Andrzeju, bardzo dziękuję panie Dariuszu.
Dziękuję za ten głos. To w sumie jest podobny głos do tego, który ja powiedziałem, że w Polsce za znieważanie narodu polskiego, za znieważanie Polski, za znieważanie katolików, no niestety jest bardzo mało wyroków. bardzo mało w ogóle z podejmowanych tego typu spraw. Ale mamy artykuł 133, znieważenie narodu polskiego, gdzie kto publicznie znieważa naród polski bądź Rzeczpospolitą Polską, podlega karze, tam to są poszczególne kary, i do 3 lat więzienia. Więc mamy taki przepis. Mamy przepisy, które na przykład, gdzie są zawarte sankcje za znieważanie naszego hymnu, naszej flagi, naszego godła. Mamy przepisy, gdzie są kary za znieważanie funkcjonariuszy publicznych. Więc my tych przepisów trochę już mamy, tylko właśnie trzeba je egzekwować. Moim zdaniem to, co powinien dzisiaj zrobić Sejm, to rzeczywiście zauważyć te przestępstwa i podjąć chociaż uchwałę. Po ostatnich wydarzeniach w Kielcach, gdzie no, takie skrajne środowisko, moim zdaniem, pan Olszański spalił, no, czyny antysemickie tam miały
to
miejsce.
W Kaliszu.
Tak, w Kaliszu. Tam od razu pojawiła się propozycja przyjęcia uchwały przez opozycję w Sejmie potępiającej antysemityzm. To moim zdaniem powinna się pojawić propozycja uchwały potępiającej antypolonizm, potępiającej wszystkie działania wymierzone w katolików. Tutaj jeszcze chyba nie wspomniałem o tym, że moja fundacja zarejestrowała domenę katolikofobia.pl. I ja tam stworzę całą wielką listę od czasów strajku kobiet wszystkich aktów wymierzonych w katolicyzm, tak żeby każdy, kto mówi, że nie ma takich występków, nie ma ataków na Kościół katolicki, nie ma prześladowania Kościoła katolickiego, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jaka to jest potężna skala, że prawie codziennie, co drugi dzień dochodzi do tego typu przestępstw. A jeśli chodzi o same takie prawo, no to mamy jeszcze prawo w ustawie o IPN-ie, artykuł 55, który sankcjonuje mówienie na przykład o tym, że nie było zbrodni na Polakach, że Polacy nie byli mordowani w czasie II wojny światowej za to, że są Polakami. I dokładnie to są słowa zacytowane od dziennikarki Dziewisz.pl, pani Katarzyny M., wobec której toczy się już śledztwo też z zawiadomienia mojej fundacji, która stwierdziła wprost, że Polacy w czasie II wojny światowej nie byli mordowani za to, że są Polakami. No oczywiste kłamstwo. Tylko że ta ustawa o IPN-ie została okrojona. Zapewne bardzo wiele osób pamięta. To były propozycje Solidarnej Polski, żeby rzeczywiście państwo polskie miało narzędzia do tego, żeby ścigać za antypolonizm. Wczoraj pani doktor, nie pamiętam nazwiska, na Twitterze, która pracuje na jednym ze znanych uniwersytetów, między innymi też na Oxfordzie, napisała, że Polacy, Polska pozbyli się 99% Żydów. Czyli tak jakby, że my wymordowaliśmy 99% Żydów. No oczywista nieprawda. Wymordowali Niemcy, wymordowali niemieccy naziści, Austriacy, również Ukraińcy. I do tego typu, nie możemy pozwalać na tego typu kłamstwa również międzynarodowo. I moim zdaniem powinniśmy mieć narzędzia, również prawne, do tego, żeby występować na drogę sądową przeciwko takim osobom. No to są oszczercy. To są ludzie, którzy kłamią na temat Polski. Te wypowiedzi są później powielane i później mamy obraz Polski jako sprawcy II wojny światowej. No, były prezydent mówił o Polakach jako narodzie sprawców.
Tak, tak. Tylko że my często jakby przeprowadzamy analizę, mówimy jak jest, że się tak wyrażę. I w zasadzie praktycznie na tym koniec, tak? No ale pytanie, czy jest jakaś moc sprawcza w tym, żeby pójść krok dalej? Czyli żeby nie tylko mówić, o jesteśmy biedni, Unia Europejska nie daje tych pieniędzy, 4 miesiące temu już powinny spłynąć, inne gospodarki już dostały, zostały wpompowane, my nie dostaliśmy, no ale czekamy, rozmawiamy. No i niewiele w sumie z tego wynika. Może też ludzie mają trochę dość takiego podejścia, bo mówiło się o imposybilizmie, tak, że o niemożności pewnej, że Donald Tusk nic nie mogę. No ale czy dzisiaj przypadkiem Zjednoczona Prawica nie zaczyna przypominać niej albo nie jest w takiej sytuacji? Ja nie przesądzam, kto jest jak winny, tylko jakby staram się zadać takie pytanie. Czy dzisiaj nie jesteśmy w takiej sytuacji imposybilizmu też polskich władz?
Mieliśmy przykład bardzo dobry, który pokazuje dobry trend w podejściu do właśnie takich ataków zewnętrznych na polskie ustawy, czyli sprawę ustawy dotyczącej reprywatyzacji, gdzie pojawiły się wielkie protesty też Izraela, ale jednak została ona przyjęta, czyli zablokowanie na przyszłość możliwości tej nielegalnej reprywatyzacji, reprywatyzacji na jakichś 130-latków, to co miało miejsce w Warszawie za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, zanim powstała komisja Patryka Jakiego, obecnie Sebastiana Kalety. Więc tutaj potrafiliśmy się przeciwstawić. Więc moim zdaniem jest wielka szansa na to, żeby rzeczywiście wychodzić z tego imposybilizmu. Co możemy zrobić z Unią Europejską? Zatrzymać wpłaty polskie do Unii Europejskiej. Skoro oni nam nie dają naszych pieniędzy za to, że sobie wymyślili, że jesteśmy niepraworządni, albo za to, że jakiś chłopak kłamca jeździ po Polsce z tabliczkami, że to jest gmina wolna od LGBT i później w Unii Europejskiej mówią, że to jest prawda. Albo że Robert Biedroń wychodzi i mówi, że w Polsce są bary, gdzie osoby LGBT nie są wpuszczane.
Czy to jest oficjalne stanowisko Solidarnej Polski, żeby wstrzymać wpłaty, ponieważ od 4 miesięcy nie otrzymujemy
przynależnych
pieniędzy?
Mogę powiedzieć, że to jest oficjalne stanowisko Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. No nie jestem uprawniony do tego, żeby jako radny, jako przewodniczący na Pomorzu Zachodnim, nie poseł nawet, no, żeby się wypowiadać za całą Solidarną Polskę. Ja tak uważam osobiście i to może być stanowisko mojej fundacji, ale nie całej Solidarnej Polski. Okay, ale rozumiem. Moim zdaniem... Jest to zdanie, które się bardzo często pojawia w dyskusjach wewnątrz Solidarnej Polski.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu Tadeuszowi i panu w studio. Ja dzwonię z Księżyna. Teresa jestem, koło Białegostoku. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją, gdzie mnie spotkała. Tutaj w Białymstoku, kiedy przyjechał pan prezydent do nas, no takie przedwyborcze spotkanie miał. No to grupa, masa ludzi przyszła, grupa osób się zebrała, takich przeciwko panu prezydentowi, no i oczywiście z tęczowymi flagami i okryci byli, tą tęczową flagą inna osoba była okryta. I tego, jakoś tam tekturę swoją postawili i próbowali pokazać panu prezydentowi, ale ludzie zasłaniali to. W pewnej chwili przechodziła grupka młodych ludzi, wśród nich przepiękna dziewczyna szła, ale nie, i podeszła do tej pani, która była okryta białą, tą tęczową flagą i przycisnęła ją. No jakby to akceptowała, co ona robi. No zauważyłam, że to nie była jakaś znajoma, tylko tak normalnie przypadek. No to, a ja mówię, jaka jesteś piękna, takie brzydkie rzeczy popierasz. A ona mówi tak, niedługo będę mistrz Podlasia i będę panować nad takimi, tylko ja nie usłyszałam jakimi, ale pan mi, który słyszał, to nie chciał powiedzieć. No to wiadomo, o co chodziło. No także ja już się nie dopytywałam, co ona powiedziała, że będzie nam nad takimi panować jak ja. Brzydkie słowo bardzo powiedziała, ale pan nie chciał powtórzyć. Także takie mamy zachowania u nas. Mogła powiedzieć, pani to się nie podoba, dla pani jest to brzydkie, ale dla mnie to jest piękne. No i byśmy się w uśmiechu rozeszli i to by było wszystko. A jednak takie wyzwisko powiedziała, no że będzie panowała.
Dziękuję bardzo pani Tereso, dziękuję. No to są sytuacje jakby też jednostkowe, no i powiedzmy wychowawcze, tak, związane też właśnie z ludźmi młodymi. W ogóle jest jakieś też przyzwolenie chyba na wulgaryzmy w przestrzeni publicznej ostatnio. Nie wiem, co na to też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chociażby, tak? Bo dawniej jednak przestrzeń publiczna była wolna od wulgaryzmów. Czy te tak zwane strajki kobiet, no, czy one zalegitymizowały wulgaryzmy w przestrzeni publicznej? Pamiętamy z Placu Wolności w Poznaniu pana Szłapkę, jak zachęcał tłum, co należy robić, tak? I tam też padało wulgarne hasło, które skandowali zgromadzeni.
Czy tu jest wielka obłuda przede wszystkim. Nawet sąd w Gryficach uznał, że takie wulgaryzmy publiczne w danej chwili są okej. Czyli w chwili, kiedy ktoś protestuje za tym, żeby zabijać polskie dzieci i bluzga po prostu najgorzej jak tylko się da, to jest okej. Ale kiedy coś podobnego by wykrzyczeli na przykład kibice, to by było wielkie oburzenie. że tak nie można, że po prostu, że to jest złe. Ale kiedy robi to pani profesor z Uniwersytetu na przykład Szczecińskiego, kiedy robi to polityk, kiedy robi to polityk w tłumie młodzieży, w tłumie nawet dzieci, no to to jest uzasadnione, bo ma takie racje, bo to akurat jest pod wpływem
wzburzenia, tak?
No nawet nie wzburzenia, no bo ci ludzie nawet nie muszą być wzburzeni. Oni, bardzo wielu posłów opozycji idzie po prostu na te wszystkie marsze po to, żeby się pokazać, po to, żeby sobie telefonem zrobić zdjęcie, wrzucić to na media społecznościowe i się pochwalić, że pokrzyczeli. Im bardziej wulgarni, tym lepiej, no bo to dociera niestety do młodych ludzi. I przykład taki, jak pani przed chwilą zaprezentowała. Wiele się mówi o prawach kobiet, szczególnie my te prawa kobiet, rzeczywiście obronę kobiet przeciwko przemocy, na przykład domowej, rzeczywiście zwiększamy jako Ministerstwo Sprawiedliwości, a oni bardzo wiele mówią i na mówieniu się kończy. Mamy przykład ze Szczecina też, gdzie pani, starsza pani podchodzi do Donalda Tuska na wiecu, próbuje mu coś powiedzieć, coś negatywnego. Jest pobita, jest uderzona w twarz przy całej wierchuszce Platformy Obywatelskiej. Nitras, Grodzki, Arłukowicz, Tusk stoją i się patrzą i nikt nie reaguje. Dziennikarz Radia Szczecin zareagował. My pomagamy w tej chwili prawnie tej pani. No i to mamy przykład, że starsza kobieta jest pobita na oczach Donalda Tuska i nie ma żadnej reakcji. Więc...
Czyli działa. Rozumiem, ta doktryna Sławomira Neumanna, że jak ktoś jest od nas, to jest, może czuć się bezpiecznie.
To jest pełne wzywanie,
tak?
Do agresji, moim zdaniem. Wystarczy dzisiaj wejść na Twittera, na Adama Szłapkę, na Romana Giertycha, na Marka Belkę. No, tam są, większość tych wpisów to są takie skrajnie hejterskie, bardzo często można powiedzieć. Oni się już nie patyczkują, to jest po prostu... po prostu czysty hejt. To się przeradza w to, co miało miejsce. Ksiądz tutaj też mówił o tym, że to teraz się dzieje. Ja chciałbym wrócić do czasów spod krzyża. Tak zwanych spod krzyża, czyli po katastrofie smoleńskiej, kiedy starsi ludzie się modlili pod Pałacem Prezydenckim i atakowały ich wulgarne hordy. Jak się okazało, niektórzy ludzie byli po prostu podstawieni, żeby to podburzać jeszcze bardziej. I nie było wtedy żadnej reakcji. Znicze, które były stawiane ku pamięci, pana świętej pamięci prezydenta, jego małżonki, wszystkich, którzy tam zginęli, były od razu przez Straż Miejską usuwane. A było wielkie przyzwolenie na to, żeby te starsze osoby modlące się były opluwane, dosłownie opluwane, nie tylko wulgaryzmami. Filmów z tamtych zajść jest cała masa. I wtedy uruchomiony przemysł pogardy na czele z panem Palikotem skutkuje do dzisiaj. To jest przemysł pogardy, który miał miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i jest coraz bardziej radykalny. To, co się stało, to, co zrobił pan Cyba, to, co się stało też po drugiej stronie z prezydentem Adamowiczem. To są skrajne przypadki, gdzie dochodzi też na przykład do podpaleń, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ludzie są tak jakby zrozemocjonowani politycznie coraz bardziej przez właśnie taką wulgarną skalę rosnącej agresji. Ja sam co drugi, trzeci dzień dostaję pogróżki typu zabijemy cię jak Adamowicza. Ja to zgłaszam na policję, zgłaszam to organom ścigania, no ale moim zdaniem tego będzie niestety coraz więcej. I tego typu pogróżki dostaje coraz więcej polityków.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tadeusz z Gdańska mówi.
Prosimy.
No, mieszkam w dość specyficznym mieście, jakim jest Gdańsk. I chciałbym się zająć tylko dwoma rzeczami dotyczącymi tego miasta. Pierwszy to historia księdza Jankowskiego i pomnika, którą postawili mu obywatele tego miasta. Ten pomnik został zniszczony. Ponoć była jakaś kara, ale ta kara była taka nie wiadomo jaka, nie wiadomo za co. Ale chciałem poruszyć inną sprawę dotyczącą tego pomnika. Żaden człowiek, ani pani Janda, ani pan Michnik, ani pan były prezydent, nikt z tych ludzi, którzy bywali w tej świątyni, którzy bywali u księdza Jankowskiego, nie stanął w jego obronie. A przecież winy mu nie udowodniono. każdy polityk w tym kraju, to znaczy, przepraszam, w moim kraju, mówi, że dopóki nie udowodni się winy, to człowiek jest niewinny. I nie tylko żaden z, no oprócz pana Pelowskiego i tam komitetu, który postawił ten pomnik, nikt nie upomniał się o tego człowieka, który dla nas zrobił tak dużo. I druga sprawa, sprawa Westerplatte. Można powiedzieć, że święta ziemia dla Polaków. Ale czy dla władz tego miasta? Raczej nie. To służy tylko po prostu, żeby pokazać, że ja, że nasze sądy. I chciałbym się zwrócić bezpośrednio do gościa tego programu. No można wytoczyć proces, tylko który sędzia skaże przestępcę.
Dziękuję.
Na taką sprawę.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Bardzo dziękuję. Mamy półtorej minuty, panie Dariuszu.
Więc pierwsza sprawa. Mamy w Polsce artykuł 261, znieważenie pomnika, gdzie rzeczywiście nie można nawet trafić do więzienia za to, za nawet skrajne znieważenie. Jest maksymalnie kara ograniczenia wolności. I w tym przypadku takie osoby no, powinny ponieść karę, no, jeśli jest to pomnik, który no, został znieważony. Ja dokładnie nie pamiętam niestety tej sprawy, ale no, tutaj jest odpowiedzialność też możliwa kara. Nie, no tutaj nie mogę się wypowiedzieć, no bo musiałbym poznać dokładnie tę sprawę. Kojarzę, że chyba było coś z panem Sekielskim tam, że nagrywał jakiś film, ale to nie znam niestety. A w tej drugiej sprawie to jest oburzające, to jest skrajnie oburzające, że takie rzeczy mają miejsce w Polsce, gdzie samorząd występuje przeciwko państwu. I to nie jest tylko Westerplatte. Mamy takie słynne zdjęcie, gdzie polscy pocztowcy stoją z rękami za głową, idą tak naprawdę później na rozstrzelanie. Dokładnie w tym miejscu, w okolicy 1 września, no nie rok temu, bodajże, czy dwa lata temu, tam były śmieci. Wszędzie stały kubły na śmieci. Tam jest mural zrobiony, ku pamięci tych, którzy tam później zginęli. No i Gdańsk tak podchodzi do historii. Ja jestem ze Szczecina, odwołam się do Szczecina, są w sumie trochę podobne miasta. Fragment Alei Jana Pawła II w Szczecinie został zamieniony na plac Pawła Adamowicza. Miasto na stulecie odzyskania niepodległości miało zbudować godny pomnik w Szczecinie marszałka Józefa Piłsudskiego. Wolało wydać 3 miliony złotych ponad na ściągnięcie niemieckich samochodów z czasów nazistowskiego, również Szczecina, a 800 tysięcy złotych nie mogli przeznaczyć na budowę polskiego pomnika. Większość pomników w Szczecinie specjalnie miasto pozwala, czy spycha głównie na cmentarz, że tam mamy iść, chodzić, czcić nasze ważne wydarzenia, a nic nie pozwalają właściwie zbudować takiego propatriotycznego w centrum miasta. No w tym samym czasie, kiedy nie możemy zbudować pomnika państwa, polskiego państwa podziemnego, czy marszałka Piłsudskiego, w budżecie obywatelskim wygrywa pomnik Krzysztofa Jarzyny, fikcyjnej postaci, gangstera z filmu i taki pomnik powstanie teraz w Szczecinie. No to jest też bardzo dobry przykład tego, jak zarządzane są samorządy i czy rzeczywiście samorządy współdziałają z państwem polskim, czy robią po prostu swoją, niestety bardzo często, krecią robotę.
Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Matecki, prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim i radny miasta Szczecina. Nasz gość, dziękuję za tę część.
Panem Bogiem.
Państwa zapraszam na 21.30 na antenę Radia Maryja. Będziemy kontynuować nasze rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.